Ja w ogóle w moich pracach często umieszczam okręgi, koła, jako formę doskonałą taką i tutaj się one powtarzają w wielu przypadkach. To też jakaś była taka potrzeba, bo jak przyjechałem pierwszy raz, to ten mój odbiór pierwszy Spitsbergenu spowodował, że ja dosłownie padłem na kolana. Rozumiem, bo mnie to zaszokowało, ale w sensie pozytywnym. Ja próbowałem to wszystko ogarnąć. Szukałem początku rzeki na przykład, kiedy ta pierwsza kropla się tworzy, ale to się nie udawało. I te momenty styku, których ja ciągle w tych pracach dociekałem, bo wydaje mi się, że w tych momentach, powiedzmy, styku dnia z nocą, tak krótko mówiąc, według mnie wtedy się dzieją bardzo ważne rzeczy. Ja może to teraz mówię nieporadnie, ale przy tworzeniu pracy to się w człowieku kłębi to wszystko. Ja muszę na koniec wybrać jakąś ścieżkę najprostszą, najlepszą, która doprowadzi mnie do finału. To znaczy, akurat myśmy stanęli tutaj przy Spitsbergenie. To są takie znaki czasu, moje znaki czasu. A już trochę tego czasu przeleciało w moim życiu. A tutaj mnie tak właśnie namówiono na tę wystawę. I tak to zebrałem i tak się nawet przyszedłem z takim trochę zadumaniem, patrzę na moje zadumania.
Otwarcie wystawy linorytów i rysunków Zbigniewa Jóźwika w Muzeum Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie Anno Domini 2021 odbyło się w pandemicznej rzeczywistości, bez tłumu gości.
Zawsze tłum ludzi był i takie słowa i tak dalej, a później dopiero przy lampce wina jakieś były refleksyjne spotkania z odbiorcą. Także tak to bywało. Ale ja się cieszę też, że mogę sobie pochodzić, jest luz. Bo właśnie na otwarciach wystaw to się niewiele ogląda, prawda? A to trzeba się chyba pochylić. A każdą pracę to można wypracowanie napisać. Są bogate w treść, bo to one tak powstawały.
Na rozciągniętym w czasie wernisażu zjawił się przyjaciel artysty.
To jest wybitny drukarz, historyk, wieloletni kierownik drukarni uniwersyteckiej Antoni Dudek.
Znaczy to jest w ogóle wybór, bo on tu wszystkiego nie dał. Także dorobek tutaj bardzo, bardzo duży. No, zresztą pracowity człowiek, zdolny, bardzo wierzący. Tego zamyślenia, przemyślenia odnoszą się zawsze w odniesieniu do siły wyższej, do Boga, krótko mówiąc.
Kierownik Muzeum Uniwersyteckiego i komisarz wystawy Dariusz Boruch.
Wystawa pana Zbigniewa była planowana od dłuższego czasu w ramach Galerii Objazdowej, czyli we współpracy z twórcami lubelskimi, ale no tak się złożyło, że pandemia, różne inne okoliczności spowodowały, że ta wystawa nie mogła dojść do skutku. Nastąpiło poluzowanie obostrzeń, uznaliśmy, że tą wystawę należy pokazać i udało się. Pan Zbigniew Jóźwik jest osobą, która prezentowana jest w naszym muzeum UMCS od 40 lat. Pierwsza wystawa czasowa, która była tutaj pokazywana, otwarta 25 listopada 1980 roku, to była wystawa pod tytułem Grafiki Zbigniewa Jóźwika w zbiorach Biblioteki Głównej UMCS. I tą wystawę prezentowało muzeum. Wtedy mieliśmy okazję poznać pana Zbigniewa, zobaczyć kim jest. Był już wtedy naukowcem, podróżował po świecie, wyprawy na Spitsbergen, znakomite ekslibrysy, grafiki, rysunki i ta znajomość, to partnerstwo trwa do dnia dzisiejszego. W międzyczasie pokazywaliśmy pracę pana Zbigniewa 8-krotnie, łącznie z tą dzisiejszą wystawą. Były to wystawy zbiorowe, indywidualne. Dlaczego tak? Po pierwsze, twórczość jest bardzo dobra. To jest grafika na najwyższym poziomie, ale również dlatego, że mocno osadzona jest w realiach naszego uniwersytetu. A więc jeżeli mówimy o uniwersytecie, to często ilustrujemy tą opowieść grafikami pana Zbigniewa. Ekslibrysy pracowników naukowych, Spitsbergen, więc wyprawy badawcze pracowników uniwersytetu. I tutaj te grafiki i te obrazy, często w połączeniu z malarstwem innych twórców, z fotografią, daje piękny obraz tego, co tutaj nasi naukowcy, przyrodnicy, botanicy, zoologowie robią i działają. I dlatego tak często pokazujemy pana Zbigniewa. Poza tym dzięki panu Zbigniewowi poznaliśmy mnóstwo fantastycznych grafików, twórców ekslibrisu polskiego i światowego, bo mieliśmy tutaj i grafiki twórców z Korei i z Litwy, także jest ten przekrój. Myślę, że Muzeum Uniwersytetu i Biblioteka to jest dobre miejsce, żeby pokazać ekslibris, grafikę, która jest tak mocno związana z bibliofilstwem, z książką. Zresztą pan Zbigniew jest bibliofilem, jest człowiekiem, który tą książkę chce zachować dla nas, książkę w dobrym, ładnym wydaniu. I stąd to partnerstwo, czyli raz jego własna twórczość i to, że pozwolił nam poznać innych twórców, którzy tutaj byli prezentowali w naszej placówce.
W Ukrainie na Ledzi, to jest chyba na Spitsbergen, nie? Przypuszczam, że to jest zorza polarna.
Czerwone słońce?
I to słowo na Ledzi, nie? Ja nie bardzo wiem, co to jest, ale tak gdzieś intuicyjnie tak to odbieram. On jest wielozawodowiec. Skończył technikum chemiczne i musiał odpracować, bo to trzeba było odpracować. Ja też ucząc się zawodu w drukarni, to 3 lata musiałem później odpracować. Państwo Ludowe inwestowało, więc on pracował jako piwowar w Piotrkowie Trybunalskim. To był jego pierwszy zawód. Jak już tam odfajkował to browarnictwo i mógł zdawać na studia, to właśnie skończył chemię na UMCS-ie. To jest taka i iskra Boża, i pasja, i cierpliwość. To wszystko razem dopiero tworzy człowieka uzdolnionego artystycznie.
W archiwum Radia Lublin zachowało się kilka audycji z lat 70. i 80., w których można usłyszeć głos Zbigniewa Jóźwika.
Na początku, jak zawsze, jest przypadek i szczególnie w moim życiu.
W życiu chemika, tak?
W życiu chemika, później już przyrodnika. Zawsze czegoś poszukiwałem poza tą chemią. Był najpierw pędzel, później rylec, później jeszcze inne formy. I wreszcie przyszedł taki moment, kiedy wydawało mi się, że w jakiś sposób będę mógł się wypowiedzieć na maleńkiej karteczce, a właściwie na płytce, czy z linoleum, czy z płytki PCV. Jeszcze używałem na początku, później klocki drzeworytnicze. Płytki miedziane. Ten pierwszy kontakt z ekslibrysem właśnie zawdzięczam pani Baszyńskiej, żonie mojego szefa, która kiedyś pokazała mi maleńką swoją kolekcję. Niewiele było tych ekslibrysów, nawet te, które miała z dubletów, ofiarowała mi. I chyba stąd się zaczęło kolekcjonowanie. Nie wyobrażam sobie grafika, który nie zbiera ekslibrysów. To nie znaczy, że musi je zbierać w jakiś sposób uporządkowany, co w moim przypadku ma miejsce, ale przy warsztacie grafika jest konieczny jakiś zbiór ekslibrysów, żeby mieć ciągle kontakt z tym, co się dzieje w świecie. Jeżeli chodzi o moją osobę, to chyba jest to okienko na świat. No może czasami, niekiedy bywają to także drzwi i wtedy mogę przez te drzwi wyjść i wyjechać gdzieś.
Głos mam tutaj inny, no po tylu latach trochę nabrał dystansu do wielu spraw. Można by to tak spuentować. Spitsbergen, wyjazd mój na pierwsza wyprawa, to był 87. Może tutaj uściśle, ja się zajmowałem twórczością artystyczną już wtedy, może nie tak z rozmachem, natomiast moja kolekcja ekslibrysów i zainteresowanie ekslibrysem zaczęło się od właśnie podarunku od pani Wiesławy Baszyńskiej. A to jest taka praca, która była rytowana na Spitsbergenie, Polarna Pani, którą nazwałem Panią Tundro. To jest właśnie taka Matka Boża, opiekunka tego wszystkiego, co na Spitsbergenie, ubrana w roślinność spitsbergeńską.
Pani Tundra ma włosy z kwiatów.
Tak, tak. To jest saksifraga, to jest skalnica ze skalnicy, także... No i u podnóża Spitsbergen, ona tu króluje. Proszę zobaczyć, jaki maleńki, prawda, tutaj, jak pani by popatrzyła na to. Skały, no lodowce. I ja zawsze Tundra piszę dużą literą. Z pokłonem jestem przed Tundrą. I w takich literackich moich, powiedzmy, wypowiedziach drukowanych, to mi uwzględniano, w naukowych mi wykreślano. Zabierałem ze sobą dłuta. Większość moich linorytów poświęconych Spitsbergenowi były tam tworzone. Ja zabierałem ze sobą maleńki warsztacik, z tym, że już odbitki robiłem w Polsce, w domu. I leżało dużo roślin, bo ja rośliny zbierałem jako temat moich badań naukowych, bo oznaczałem w roślinach metale ciężkie, czyli musiałem te rośliny zebrać, opisać i miałem od razu materiał ilustracyjny do moich grafik.
Ja pojechałem tam między innymi dlatego, że jestem entuzjastą propolisu. Wiedziałem wcześniej, że na Spitsbergenie rośnie wierzba polarna, a pochodzenie propolisu jest w tej chwili w zasadzie rozpoznane, skąd się bierze ten propolis, a więc pszczoły przynoszą wydzieliny pąków takich drzew jak topola, osika, niektóre rodzaje kasztanowca, wierzba właśnie i brzoza.
I pomyślałem sobie w ten sposób, czy ta wierzba polarna, tam żyjąca na Spitsbergenie, która wiadomo, że ma pąki niewątpliwie, bo zebrałem te pąki, czy także w tych pąkach znajdują się takie substancje, które będą posiadały właściwości antybakteryjne, mimo że tam nie ma pszczół. I faktycznie już pierwsze próby wykazały tę aktywność, chociaż znikomą, ale było to dla mnie frapujące, bo mogło się zdarzyć tak, że nie byłoby zupełnie aktywnych substancji w pąkach wierzby i byłbym, nie dziwił się temu. Były też inne problemy, które mnie bardzo interesowały i nurtowały i tu widzę łączność powiedzmy z botanikiem, zresztą częstośmy chodzili razem, a także i z gleboznawcą, mianowicie sprawa zanieczyszczeń metalami ciężkimi. Należało sprawdzić, czy tam daleko na Spitsbergenie, gdzie nie ma w zasadzie przemysłu, czy tam już dotarło zanieczyszczenie tymi metalami.
Dotarło.
Szczególnie te rośliny z grupy mszaków i porostów, które wiadomo, że są wskaźnikowymi roślinami i pobierają substancje, metale ciężkie z powietrza, mają znaczne ilości tych pierwiastków, takich jak ołów, miedź, cynk, kadm, powyżej normy. Jest to niepokojące. No jeszcze jedno takie zagadnienie w szerokim ujęciu, substancje biologicznie czynne, które się łączą także z propolisem, i tu zebrałem wiele porostów, które są bogate w substancje czynne biologicznie, w kwasy porostowe, a także niektóre antybiotyki są wytwarzane przez porosty. Wszystko mnie interesuje, co jest czynne w stosunku do brądka gruźlicy i mogę powiedzieć, że z tych zebranych porostów około 30 gatunków, 3/4 posiada czynne substancje hamujące wzrost brądka gruźlicy.
Jest osobą, którą znam już niemalże od dzieciństwa, więc traktuję go jako kogoś zupełnie bliskiego, jako niemalże członka rodziny. Dlatego, że z panem Jóźwikiem moi rodzice byli również związani i stąd ciążyła na mnie olbrzymia odpowiedzialność, żeby ten katalog w jakiś sposób oddawał ducha bardzo zróżnicowanej twórczości pana Zbigniewa. Z drugiej strony zostało mi niejako polecone wybranie prac do tego katalogu, co było też niemałym wyzwaniem.
Odpowiedzialny za projekt katalogu do wystawy linorytów i rysunków Zbigniewa Jóźwika, Paweł Znamierowski.
A ponieważ ja również jestem plastykiem, więc tym bardziej ta jego twórczość jest mi bliska. Co prawda obracam się w troszeczkę innych obszarach. Fotografia, malarstwo, projektowanie graficzne, edycja książek, tego typu rzeczy. Więc tym bardziej te jego działania są bliskie, śledzę je od lat. I cieszę się właśnie, że w końcu udało się zrobić wystawę, która i tak nie obejmuje wszystkich prac, bo podejrzewam, że trzeba by jeszcze ze dwie sale tutaj tego zapełnić. Te prace wszystkie, które tutaj widzimy, w większości są to linoryty, czyli wszelkie białe elementy pracy muszą być wydłubane z linorytu. Jest to po prostu katorżnicza praca, wymagająca olbrzymiej wyobraźni. Poza tym pracuje się w lustrze, tak jak Leonardo da Vinci, w zasadzie powinno się pisać lewą ręką. Jedną taką pracę robi się miesiącami.
Szczegółów,
które trzeba przewidzieć. Poza tym jest to technika, gdzie jeżeli się pomylimy, to już się tego nie doklei. Tutaj to jak saper, tu się nie można pomylić. Tutaj bardzo trudno jest naprawić jakiś błąd. Stąd bardzo dokładne wcześniejsze przemyślenie tematu, przemyślenie formy graficznej. Jest to bardzo trudna technika, bardzo rzadko w tej chwili stosowana, ponieważ młodym ludziom trudno jest poświęcić aż tyle czasu w dobie technik cyfrowych na tak klasyczną i katorżniczą pracę. Ale jest to technika, która jest doceniana na całym świecie, szczególnie w krajach azjatyckich, czyli wszędzie tam, gdzie doceniana jest praca ręczna.
O, tutaj jest grafika odbita na papierze zrobionym z kory. Z kory drzew. To dostałem tam gdzieś z Kanady. O. A tu jest dla ciekawości papier ryżowy, czyli te ścięgna ryżu wplecione papier. To są papiery artystyczne. Tutaj chociażby jesteśmy przy tym. To są fragmenty dużej tematycznie grupy związanej ze Spitsbergenem. O, tutaj ta cała. I tu jest tak. Tu są ślady życia, tak nazwałem. To, co znalazłem na kamieniach, odciski. I z tego powstały prace. A tu jest z życia tundry. Czyli na kamieniach życie, gdzieś tam na deseczkach i to razem jakoś łączyłem. I także w każdej pracy jest jakieś takie, powiedziałbym, szczególne przesłanie. Gdzieś tam u mnie zaistniała jakaś potrzeba i wtedy to jakoś rozwijałem do formy już takiej końcowej. Tu zresztą fachowcy rozpoznają, botanicy, jakie to rośliny się odcisnęły tam powiedzmy kilka tysięcy lat temu. To są liściaste rośliny. No jest stąd węgiel kamienny na Spitsbergenie. Tak, skądś musiał się zrobić z czegoś. Tak. A tutaj o, jest taka moja synteza Spitsbergenu. Tu są takie, powiedziałbym, kręgi na kształt niekiedy i plastrów miodu. Ziemia, fragmenty roślin, kamieni tworzy taką strukturę, czyli to jest tundra. I gdzieś tam jest fragment wody i dalej gdzieś za fiordem szczyty gór. A tu jest też Spitsbergen, ale to jest sukcesja. Także to jest przyrodnicza problematyka, którą przeniosłem na grafiki. A to jest bardzo delikatna roślina, to jest mak polarny, który ma bardzo głęboki system korzeniowy, bo inaczej wiatr by go zawsze wywiał, już by nie było przy tych wichurach. I mało tego, on się sadowi tam, gdzie najwięcej wieje. Ciekawe rzeczy takie różne można sobie snuć. A to był jeden z moich domków na Spitsbergenie, w którym bytowałem. To jest chust taki, który traperzy zbudowali. Myśmy to wyreperowali i tam, jak szliśmy w teren, żeby prowadzić badania, to mogliśmy tam przenocować. Najczęściej dwuosobowy taki był. Jedna prycza na dole, druga tam na pięterku, maleńki stoliczek, jakieś krzesełeczko, koza, żeby napalić, żeby było ciepło, bo to traperzy go budowali, polując na niedźwiedzie, na lisy i żeby mieli gdzieś przytulisko, żeby można było przeżyć jakoś. Jak byłem na Spitsbergenie, to szereg spraw było niepotrzebnych i naraz ja byłem zdziwiony, że ktoś zaczyna mówić o pieniądzach. Myślę, pieniądze? O co tu chodzi? W ogóle nie było takiej potrzeby. No, był magazyn, braliśmy żywność, gotowali, chodzili. Były inne sprawy, czy spotkam niedźwiedzia, czy nie, a jak spotkam, to co?
Ja bym panu puściła teraz fragmencik.
Tak.
Tu mówi docent doktor Święc.
Święc.
Uczestnik trzeciej wyprawy.
Tak, byliśmy, tak, byliśmy razem.
Akurat, czy akurat dzielił pan z nim ten domek?
Tak, byliśmy tak? Przez 3 miesiące, ponad 3 miesiące. To była druga wyprawa. Ja byłem dwukrotnie z nim na Spitsbergenie. Już nie żyje biedaka, no trudno. Wspaniały człowiek, znakomity badacz, geobotanik.
Spitsbergen znajduje się w takim miejscu na kuli ziemskiej, że tam nie powinno nic rosnąć. Ale dzięki temu, że jest tam specyficzny zbieg okoliczności, między innymi prąd zatokowy przepływa koło południowo-zachodnim wybrzeżem Spitsbergenu, jest tam dosyć ciepło i dzięki temu Spitsbergen ma bardzo ciekawą roślinność, której nie ma na innych terenach na tej szerokości geograficznej. I Spitsbergen uczy samozaparcia, wytrzymałości, współpracy. W takim gronie, jak znaleźliśmy się tam, mieliśmy okazję na każdym kroku coś się dowiedzieć, nie tylko swojej dziedziny. Tam rośliny w zasadzie nie potrzebują gleby. One sobie żyją jedna przy drugiej. Niektóre się w ogóle nie korzenią w glebie, jako tak o glebie, w takim pojęciu czysto glebozdawczym, tylko one się korzenią przy powierzchniowej warstwie gleby, w tych częściach mineralno-organicznych. I jeszcze ciekawostka jest taka, że gdy jest temperatura powietrza na wysokości 5 metrów 10 minus 15, temperatura wewnątrz tej kępki rośliny jest plus 13 stopni. Z chwilą, gdy trochę się ociepli, rośliny kwitną i przychodzi nagle jakiś mróz i ta roślina zamarzna na kamień, przy dotyku się rozsypuje na drobny pyłek. Przychodzi mróz, ona dalej kwitnie, owocuje.
Jeżeli nic jej nie złamało.
Poza tym tam padają bardzo częste wiatry i te porywiste, silne. One po prostu ścinają wierzchołki pewnych roślin i te ścięte taką sieczkę przenoszą w takie zagłębienia. I okazuje się, że te ścięte wierzchołki to nie są zniszczone, to są jako roznóżki.
Uczą nas rośliny, panie docencie, uczą nas, że w grupie łatwiej.
Oczywiście.
W każdym z nas zapewne był pewnego rodzaju niepokój, który się objawiał rozmaicie. To jest chyba normalna sprawa, kiedy się jest na małej powierzchni. No, to nie był jacht na oceanie, ale jednak byliśmy ograniczeni możliwościami odejścia od tej bazy. No, była pani tundra faktycznie, której no, ja się osobiście bardzo zakochałem. Bardzo kapryśna dama, wciągająca, ale wytwarzająca wokół człowieka pewien niepokój.
Odczuwanie tego niepokoju objawia się w ten sposób, że ja byłem przekonany, że ja nie jestem sam, będąc samemu na tundrze. Powiedzmy, wiele kilometrów do bazy, nikogo nie ma, są tylko ptaki, rośliny, wiatr, kamienie. Także ciągle wydawało mi się, że jestem obserwowany. Ja o tym napisałem też. Ja może znajdę. Narutowi taki kongres w Sosnowcu był i taka powstała praca Spotkania ze Spitsbergenem. I tu są te moje...
wiersze?
Tak, to są moje wiersze, tak. Z rysuneczkami, które też tam powstały. Takie drobiazgi do każdego tekstu. To się zaczyna takim wierszem bliżej ziemi, myśli o sobie. Taki kawałek przeczytam. Wyjeżdżałem po przeżywanie nieporównywalnego piękna tego skrawka ziemi, tej ziemi nie ziemi, a jednak ziemi. Wyjeżdżałem po kolejne doznania, na spotkania kolejne ze sobą. W wędrówkach po tundrze, przed polach lodowców, lodowcach, rozlicznych rozlewiskach, po równinach, gdzie wczoraj jeszcze szumiał ocean, i złomowiskach skalnych towarzyszyło mi uczucie, że nie jestem sam, że jestem jakby bliżej, że uczestniczę w tym wszystkim, co się kształtuje, że jestem w zasięgu wielu zjawisk, procesów stawania się, następstw i metamorfoz, współżycia i przeciwdziałania, a nawet obojętności. I naraz okazało się, że zaczynam się troszczyć o wody fiordów, o mak polarny chłostany wiatrem i wołające jaskółko mewy, że uczestniczę w wybuchu akordów, bo stawał się ptak, że jestem wśród zmagania się wszelakich mocy, bo stawał się kamień, że bliższe są mi słowa Karola Wojtyły o stawaniu się człowieka przez krzyż. I zdawałem sobie sprawę, że kamienie rozpadają się, aby powstała gleba, że lodowce rodzą rzeki, aby te płynęły do oceanów. To tam towarzyszyło mi uczucie, że nie jestem sam. I ciągle do tego wracam, że wciąż nie jestem sam. Ale tutaj kończę to. A tak blisko byłem smutku lodowców, co dźwigają wiekową historię na swoich ciałach. Tak blisko byłem narodzin wiatrów, mgieł i wichrów. Tak blisko byłem. I już koniec. Czyli wiem, że tego nie dotknę nawet, że nie spotkam pierwszej kropli, która będzie tworzyła rzekę. Ja próbowałem to wszystko ogarnąć. Szukałem początku rzeki na przykład. Myślę, że tak dobrze by było znaleźć, kiedy ta pierwsza kropla się tworzy, ale to się nie udawało. Ale kiedy już ta rzeka się tworzyła, to wszystko spływa do fiordów, te wszystkie wody i bardzo długo te rzeki znaczyły swoją odrębność, niosąc osady różnego rodzaju i były takie smuszki. Ale po jakimś czasie to wszystko się zamieniało w jedną wodę fiordu. Także to można też się dopatrywać naszego działania ludzkiego. My staramy się być też odrębnymi, mieć swoje zdanie, odrębne zdanie, pomysł jakiś, nie, to mój pomysł jest lepszy. Ale to się później okazuje, że do pewnej granicy tak jest, a później to się wszystko rozpływa. I przychodzi wieczór i tego nie ma. Albo budzi się brzask, prawda? I ja tam napisałem szereg tekstów, powiedzmy, poetyckich, bo mi było potrzeba, bo z twórczościami to jest tak, że powiedzmy, to jest czarno-białe, te wszystkie moje grafiki i tak dalej. Kolor powstaje na skutek różnego rodzaju cięć. Gęściej linie, rzadziej są pokazywane te przestrzenie jakieś wolne i to odbite czarną farbą na jeszcze jakimś tam ładnym papierze, to daje kolorystykę. Tych odmian czerni jest bardzo wiele. Natomiast przydałoby się jeszcze coś więcej. I stąd powstały moje te teksty poetyckie. No jednej rzeczy nie umiałem i chyba bym się nie nauczył, bo jeszcze przydałyby się jakieś tony, które wydają skrzypce na przykład, czy wiolonczela. Jakoś mi te dwa instrumenty szczególnie tam byłyby takie bliskie. Przy spokojniejszych porach dnia, kiedy było mniej wiatru, to raczej wiolonczela, ale jak wiał wiatr, to jakieś takie ostre tony skrzypiec gdzieś tam mi wirowały w głowie. Także to jest tak wszystko razem.
Sergiusz Riabinin. Notatka do grafiki Zbigniewa Jóźwika z cyklu Wieża Babel. Rośnie i rośnie człowiecza masa jak gorączka w termometrze. Wciąż wyższe i wyższe kopce ludzi termitów. Wciąż wyższe i wyższe sterty pokoleń. Warstwa na warstwie, warstwa na warstwie. Nad głowami nie ma żadnych sklepień, zakończeń, szczytów. Po prostu pustka. By nie wylazło szydło z worka, w tej beznadziei wieży Babel utyka się ją telewizją, wrzawą, kijem w mrowisko. Niezbędna jest wieczna wrzawa, niezbędne są kije w mrowisko, bo w ciszy głębi pokoju ktoś mógłby się spytać o sens tej całej konstrukcji. Takie pytania są niebezpieczne. Szatan tych pytań bardzo nie lubi.
Pana jako tego artysty, który dzisiaj jest takim artystą, nie byłoby bez tego doświadczenia Spitsbergenu, przyrody tam?
Myślę, że mogło być inaczej. Na pewno to odcisnęło się na mojej psychice, na mojej twórczości, na moim takim podejściu do wielu takich codziennych problemów, które są wokół człowieka. Odszukałem pewne takie momenty, które według mnie są istotne. Takie małości, które są w nas, one ode mnie odeszły później.